Dzisiaj mam takie słowo, wierzę, że lekkie słowo, dobre słowo, wierzę, że będziecie zbudowani. Bóg coś robi fantastycznego, nie wiem, czy zauważacie. Tutaj parę osób mi mówiło, że już wiedzą, o czym będę głosił, bo to wiedzą, co przeżywam, wiedzą, o czym piszę w internecie. Ale nie będę o tym mówił, o tym może wspomnę na koniec parę słów, powstrzymam się. Ale faktycznie, powiem wam, żyjemy w ciekawych bardzo czasach i możemy oglądać bardzo ciekawe rzeczy w najbliższych latach. I ja tak mocno wierzę, zresztą jest to taka fala, która narasta przez całe moje życie od czasu, kiedy się nawróciłem, że jest to oczekiwanie przebudzenia Bożego działania, że Bóg coś będzie czynił, że zrobi coś fantastycznego. I tak to właśnie dziś przeczuwam. A dzisiaj chciałbym mówić do nas na temat Bożej dobroci. Takie pytanie na początek, to nie jest tytuł kazania będzie inny, ale takie pytanie, czy Bóg może kochać mnie bardziej? Czy Bóg może kochać mnie bardziej, tak? My w naszym życiu czujemy się, w różnych momentach naszego życia czujemy się różnie, usatysfakcjonowani, tak? Się pytamy siebie nawzajem, co słychać, co u ciebie słychać, jak się czujesz, jak się masz, to tak... Nie jesteśmy Amerykanami, więc mówimy prawdę, więc nie mówimy fine, good, tak, jak się masz, super, tak, tam na raka umiera, ale super, hallelujah. Jesteśmy Polakami i starcza nam szczerości i to jest bardzo dobrze. I jak zadajemy sobie takie pytanie, czy Bóg może mnie kochać bardziej, co myślimy, co się rodzi w naszych sercach? Oczywiście wiem, że tutaj wiele osób ma bardzo dobrą teologię, ale jak zauważyliście, w ostatnim czasie nie chcę przekonywać teologicznie nikogo, ale staram się dotrzeć do serc, więc bez względu na to, jaką masz teologię, postaraj się zastanowić szczerze, co myślisz o tym, czy Bóg ciebie może kochać bardziej, tak? Czy Bóg może ciebie kochać bardziej? Czy Bóg może ciebie kochać bardziej? Tak? Myślę, że jak się zastanawiacie nad tym, to ci, którzy mają poprawną teologię, odpowiadają, że nie, że już Bóg naprawdę poszedł do samego końca. I to jest prawda, Jego Słowo tak mówi, że umiłował nas aż do końca. Zaraz będziemy czytać różne fragmenty na ten temat. Ale z drugiej strony mamy to odczucie pewnych braków, więc chcielibyśmy, żeby coś bardziej się na pewno wydarzyło, tak? Zgadzacie się ze mną? Że coś jest więcej, tak? Wiecie, ja myślę, że... Właśnie o tym będzie to słowo, bo Bóg chce przed nami roztoczyć panoramę swojej dobroci, swojej miłości, swojego miłosierdzia i swojej łaski. I to, że często nie możemy się spotkać z Bożą dobrocią lub z jej wyższym wymiarem, jest związane z tym, że nie dociera do naszego serca to objawienie, jak On bardzo dobry jest. A kiedy to objawienie nie dociera, to my sami zaczynamy zagospodarowywać nasze życie w sposób, który później jest dla nas krzywdzący i w efekcie nie doświadczamy Bożej miłości, ponieważ sami sobie budujemy własne życie. Jeżeli chcemy doświadczyć Bożej miłości, powinniśmy się zdać na Niego, tak jak to jest na tym rysunku pokazane, jak dziecko zdaje się na ojca. Przepraszam, że ten Pan Bóg tutaj ma okulary, tak w ostatniej chwili się zorientowałem. Nie wiem, czy to poprawne jest i ogolony, więc też to takie jakieś... Ale ilustracja kochającego ojca i dziecka to jest... Jedna z ilustracji Bożej miłości. Pierwszy fragment, który chciałbym, żebyśmy przeczytali, to jest z listu do Rzymian, apostoła Pawła. Jest powiedziane tak, że Bóg daje nam dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Tym bardziej więc teraz, usprawiedliwieni krwią Jego, będziemy przez Niego zachowani od gniewu. Jeśli bowiem będąc nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Syna Jego... I tam jest dalej kontynuacja. Więc jest powiedziane, że Bóg daje nam dowód swojej miłości przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, czyli nie wtedy, kiedy postanowiliśmy żyć dobrze, nie wtedy, kiedy postanowiliśmy się poprawić, nie wtedy, kiedy zadeklarowaliśmy, że pójdziemy za Nim, On coś dla nas zrobił, ale zrobił dla nas coś wtedy, kiedy my Go jeszcze wcale nie wybraliśmy. Widzimy to nawet w życiu apostołów, którzy poszli za Jezusem, ale... musieli przyjąć zbawienie z łaski od Zbawiciela, ponieważ wszyscy go rozczarowali na koniec i opuścili, i zawiedli, tak? Rozproszyli się. Nie było ich przy nim, tak? Więc również za nich Jezus umarł, zanim oni tak naprawdę zdecydowali się pójść za nim, on za nich umarł. Tak? I to jest dowód, jaki Bóg daje, to jest śmierć Syna Jego, jak kończy się ten fragment. Śmierć Syna Bożego. I wiecie, gdybyśmy byli w jakiejś innej kulturze, tak jak to czasami opowiadają misjonarze, którzy jadą do krajów, w których, nie wiem, może buddyzm jest tą religią panującą, czy jakiś w Afryce animizm, czy może jeszcze do innych jakichś zakątków świata, to oni składają takie świadectwo, że ludzie są bardzo poruszeni tym świadectwem, że jak to? To Bóg swojego syna oddał za grzechy ludzi? Są zszokowani. Dla nas jest to takie osłuchane, nie dociera to do nas. Ale powiem ci, pewnego dnia staniemy twarzą w twarz z Bogiem i będziemy bardzo poruszeni tym, co się stało. Ja miałem takie doświadczenie w moim chrześcijańskim życiu, że nawróciłem się na takie hasło: oddaj życie Jezusowi i przyjmij Jezusa do serca. I zawsze sprawdzaliśmy, czy już chodzimy z Bogiem, no, zadając takie pytanie, czy już oddałeś życie Jezusowi, czy Jezusa przyjąłeś do swojego serca. I wiecie, mniej więcej rok od tego momentu, kiedy to uczyniłem, znalazłem się na konferencji, na której człowiek głosił o zamianie, jaka doszła na krzyżu, że my powinniśmy tam wisieć. I poprowadził nas w modlitwie i w modlitwie i w tym słowie, które nauczał. I powiem wam, to jest niesamowite, że ja dopiero rok później, po moim nawróceniu, po tym jak oddałem życie Jezusowi, jak Jezus wszedł do mojego serca, Bóg zaczął w jakiś taki szczególny sposób pracować w moim sercu i nagle to przyszło na mnie. Popłakałem się wtedy, wszyscy żeśmy tam płakali, całą grupą, którą byliśmy. I byliśmy do głębi dotknięci, że to jest coś, czego nawet godni nie jesteśmy. Ale tak wielka ofiara została za nas zapłacona. Widzisz, apostoł Paweł mówi, że on niczego nie pragnie, jak tylko głosić Chrystusa ukrzyżowanego. Tak? I wymalować przed obrazem, wymalować obraz przed oczami swoich słuchaczy Chrystusa ukrzyżowanego. Wiecie? Ja myślę, kiedyś się tak zastanawiałem, prawda, bo malować, tak? Czy inne rzeczy. Chodzi mi po głowie, żyjemy w takim kraju, a nie innym. Ale wiecie, im dłużej żyję z Bogiem, tym widzę, że to jest jedna z najważniejszych rzeczy, które powinniśmy mieć cały czas wypisane przed naszymi oczami. Czyli zrozumienie ofiary, zrozumienie tego dowodu miłości, jaki został nam dany w Jezusie. Nie możemy siebie zbawić. My możemy poprawiać swoje życie, ulepszać, uskuteczniać, doszkalać się, ale nie możemy siebie zbawić, nie możemy siebie uratować. A z Bożego zbawienia, z Jego dobrowolnej ofiary płyną wszystkie profity, które tak naprawdę dopiero nas stawiają na nogi i umieszczają nas we właściwym miejscu. Więc Bóg nie może nas bardziej kochać, ponieważ dał dowód swojej miłości ku nam w Jezusie Chrystusie. Jezus umarł za nas. Tak? Ci, którzy mają dzieci, możesz sobie pomyśleć, czy ty byś był gotów to zrobić. Czy byś był gotów oddać swoje dziecko. Zbyszek Dębski ma taką ulubioną historię, którą opowiada. Ona była zawarta w jednym traktacie. Potrzebna krew chyba był tytuł. Taka jest sytuacja science fiction troszeczkę opisana, że zaraza zaczyna panować na całej ziemi, ludzie umierają, dziesiątkami tysięcy ludzi. Naukowcy spieszą się, żeby znaleźć te ciała odpornościowe, które mogą to pokonać. Badają krew, robią różne doświadczenia i w pewnym momencie znajdują jedno dziecko, które ma tą krew, które ma te przeciwciała. Ale że sprawa dotyczy całej ludzkości, więc ojcu jest złożona oferta, że oni potrzebują całej krwi tego dziecka, tego rodzica. I on staje przed wyborem. I później dokonuje się, i on się zgadza, ojciec, i to, ten syn się zgadza, jego to dziecko. I później w tej takiej fantastycznej sytuacji ci ludzie, jest wyprodukowany ten preparat, gdzie zostają nim szczepieni i wszystko wraca do normy. I po jakimś czasie jest taka smutna historia, że ten ojciec widzi tych ludzi, którzy cieszą się, że zaraza została pokonana, że już nie muszą umierać, że zostali uratowani, ale tak naprawdę tylko on jest tym, który wie, co się stało, ponieważ on stracił swojego syna. I wiecie, ktoś też kiedyś mi opisywał taką sytuację, że był przy tym, jak było zabijane zwierzę. To, nie wiem, czy to był baranek, czy to był jakiś cielak. Sam byłem, też brałem udział w takich wydarzeniach. I ktoś opowiadał, że Żyd, który szedł do świątyni, żeby złożyć ofiarę za swoje grzechy, na jego oczach było to zwierzę zabijane. I on wiedział, że to jest za jego grzechy. To było coś wstrząsającego, widząc śmierć zwierzęcia, tak? W zastępstwie. żeby moje grzechy mogły być zakryte, tak? Nie wymazane, ale zakryte, jak mówi Biblia, żeby Bóg nie patrzał na mnie przez perspektywę moich grzechów, tylko żeby była ta, pomiędzy mną a Bogiem była ta ofiara, ta gotowość, że ja po prostu nie chcę płacić za moje grzechy, ja chcę, żeby to spoczęło już na kimś innym, tak? To jest wstrząsający obraz. I wiecie, i my musimy wrócić do tego podstawowego nauczania Nowego Testamentu, podstawowego nauczania Ewangelii, że została złożona za nas najwyższa ofiara, że bez Jezusa nie ma zbawienia, bez Jego krzyża nie ma dla nas zbawienia, że to wszystko jest dzięki Jego ofierze, nie jest to coś, co my sami zrobiliśmy, my nic z tego nie zrobiliśmy. My byliśmy jeszcze grzesznikami, gdy to wszystko się stało. Bóg dokonał wyboru, zanim my dokonaliśmy wyboru. Tak? Ale kiedy patrzymy na to i dowiadujemy się, że Bóg tego chciał, to teraz odkrywamy, jak była Jego wielka miłość. Bo Bóg nie jest strategiem, który taką strategię zaplanował i przeprowadził. Ale jest powiedziane, że On w wielkiej miłości swojej to dla nas zrobił. Tak? Więc chcę dzisiaj dotrzeć do was z taką prawdą, że Pan jest dobry i żebyśmy zakosztowali Jego dobroci. To jest mój tytuł. Dobry jest Pan. To jest tytuł dzisiejszego kazania. I teraz przejdziemy do różnych fragmentów słowa. Mam ich kilkanaście, które właśnie o tym mówią. Gdzie to jest pieśń Dawida. Skosztujcie i zobaczcie, że dobry jest Pan. Błogosławiony człowiek, który u Niego szuka schronienia. Dawid, to jest taki refren, który prawdopodobnie jeden z... Nie miałem czasu policzyć, ale jeden, który... Bardzo często powtarza się w psalmach, ale nie tylko, bo też w księgach historycznych i nawet w Nowym Testamencie, który ciągle na nowo jest śpiewany, że dobry jest Pan i na wieki trwa łaska Jego. Być może to jest najczęstszy refren, nie wiem. Ale on ciągle i na nowo wraca. Wiesz, to nie jest taka... I to jest cecha Boga, tak? Bo my się dowiadujemy z Ewangelii, że Jezus za nas umarł i rozumiemy, że w tym wyraziła się Boża miłość, ale... W Jezusie nie wyraziłaby się ta Boża miłość, gdyby Bóg w ogóle nie był dobry i gotowy na poniesienie takiej ofiary. Więc po prostu Bóg sam w sobie, nawet bez tego dowodu miłości, jaki dał w Jezusie, On jest dobry, jest to Jego cechą. I wszyscy Boży ludzie, którzy znali Boga, od króla Dawida, ale nawet wcześniej innych poczynając, oni mieli tego świadomość, że Bóg jest dobry. Że dobry jest Pan. Że dobry jest Pan. I wiesz, dzisiaj, kiedy jesteś tutaj... Nie wiem, jak głęboko wierzysz w Boga, nie wiem, jak mocno wierzysz w Boga, to powiem ci, to jest podstawowa prawda, która otwiera dla ciebie całe twoje życie. Że Pan jest dobry dla ciebie. Że Pan jest dobry. Tylko być może to jeszcze do nas nie dotarło i nie zostaliśmy tym przesiąknięci. Później czytamy w innych fragmentach psalmów: wysławiajcie Pana, albowiem jest dobry, albowiem na wieki trwa łaska Jego. Słowo Boże zachęca nas, żebyśmy wielbili Boga, właśnie takimi słowami, że On jest dobry. Tak, że On jest dobry. Wiecie, jeżeli wielbimy Boga według tego, kim On naprawdę jest, istotą bałwochwalstwa jest to, że czci się kogoś na podobieństwo Boga. Tak? Chciwość jest formą bałwochwalstwa, ponieważ czcimy rzeczy, pieniądze, sytuacje, możemy czcić przyjaciół, muzyków, możemy czcić nawet Kościół. Tak? Bo czcimy Go w pewien sposób w zastępstwo Boga, ponieważ to nam przynosi jakieś profity. Tak? Ale bałwochwalstwo polega na tym, że nie czcimy prawdziwego Boga. A Boga czcimy wtedy, kiedy Go czcimy takim, jakim On jest. I tutaj jest powiedziane, wysławiajcie Pana, albowiem jest dobry. Tak? I to by można było zrobić coś takiego też, jak sugerowałem wam na poprzednim kazaniu, kiedy mówiłem o chlebie, który rozdajemy i tam było takie słowo, że 7-8 błogosław, bo nie wiesz, co ciebie spotka, tak? To podobną zabawę moglibyśmy sobie zrobić dzisiaj, żebyś zastanowił się, za co Bogu dziękujesz w swoim życiu, tak? Za które elementy. I powiem wam, że jak ja to analizowałem, to, że On jest dla mnie dobry, to nie jest pierwsza rzecz. Ja Go wielbię Jego imionami, za to, kim On jest. Wielbię Go jako zaopatrzyciel, uzdrowiciel, jako zbawiciel, ten, który ratuje od grzechu. Dziękuję Bogu za Ducha Świętego, który jest moim wsparciem, który mnie prowadzi. Ale to, że On jest zawsze dobry dla mnie, to tak różnie. Wiesz, i to wynika z tego, jak chodzę głęboko w tym objawieniu. Jeżeli coś jest dla mnie objawieniem, to ja ciągle o tym powtarzam. Ciągle to powtarzam, ciągle do tego wracam. Tak, ludzie przesiąknięci Bożą dobrocią, wiedząc, że Bóg jest dobry, oni to mówią i to jest na ich ustach, i to jest w ich modlitwie, i to jest w ich uwielbieniu. I Dawid mówi, wysławiam Cię, Panie, wysławiajcie Pana, albowiem jest dobry, na wieki trwa łaska Jego. Tak? Dalej. Kiedy Salomon przygotowywał świątynię, to jest powiedziane, że takie wydarzenie miało miejsce. I trębacze i chórzyści mieli jak jeden mąż jednym głosem zaintonować pieśń chwały dziękczynienia Panu. Gdy więc zbił się głos trąb i cymbałów i innych instrumentów do wtóru pieśni pochwalnej dla Pana, że jest dobry i że na wieki trwa łaska Jego, świątynia, to jest świątynia Pana, napełniła się obłokiem. Widzimy, że później, kiedy przygotowywano świątynię, to była ta pieśń, która była pieśnią inauguracyjną przy otwarciu świątyni. Kiedy oni zagrali, kiedy zaśpiewali, kiedy uczynili ten hałas dla Pana, trąby, cymbały, trębacze, chórzyści, instrumenty i pieśń pochwalna, że jest dobry i że na wieki trwa łaska Jego, to napełnił się obłokiem chwały, napełniła się świątynia. Wiesz, kiedy my będziemy chodzić w objawieniu, że Bóg jest dobry, to nasze życie będzie napełniane Bożą chwałą. Słowo Boże mówi, że my jesteśmy świątyniami Ducha Świętego, tak? Chcemy Jego chwały, chcemy tego właśnie tego braku, żeby był zaspokojony. Wiesz, to niech świątynia napełni się chwałą. Niech się napełni uwielbieniem Boga. Według tego, kim On jest. A zobaczysz niezwykłą przemianę tych rzeczy, na których przemiany oczekujesz. Wielbij Go za Jego dobroć. Niech Jego dobroć dotrze do twojego serca. Rozkoszuj się, skosztuj tego, jak On jest dobry. Nie szukaj potwierdzeń w Jego działaniu dla twojego życia, że On jest dobry. Tak? W taki sposób, że ciągłych dowodów jakichś jego dobroci w postaci Jego działania, ale po prostu zacznij Go wielbić. I ty jako Boża świątynia napełnisz się Bożą chwałą i doświadczysz, zasmakujesz Bożej dobroci. Aleluja. Dobrze. Dalej. Psalm 105. Albowiem dobry jest Pan, na wieki trwała łaska Jego, a wierność Jego z pokolenia w pokolenie. Wiesz, to jest taki... Chciałem ten psalm, mimo że tu się powtarzają te rzeczy, chciałem go zacytować, ponieważ tu jest powiedziane, że wierność Jego jest z pokolenia w pokolenie. To są czasy Izraela, to są czasy pierwszego przymierza z Bogiem, tak, jeszcze nie w Jezusie, a oni śpiewają, że dobroć Boża, ona przechodzi z pokolenia na pokolenie. Wiecie, czyli oni mówią, że Pan jest dobry, tak jak mówi Pismo, tylko dla tych, którzy coś zrobili, tak? Dla tych, którzy, nie wiem, mają bojaźń w sercu, albo dla tych, którzy są sprawiedliwi, albo dla tych, którzy się Go boją, bo tam są takie fragmenty, tak? Ale On jest dobry i łaska Jego trwa na wieki z pokolenia w pokolenie. Nie ma to związku z postępowaniem ludzi, ale z Jego wiernością i dobrocią. Wiecie, to, że my dzisiaj żyjemy, wynika stąd, że On jest dobry, że jest pełen miłosierdzia. Że Jego miłosierdzie jest wielkie. Napisałem w internecie taki tekst, tam chyba 2 tygodnie temu, że przeczytałem takiego mądrego człowieka, mówiłem o tym tydzień temu, że zachłanność ludzka i Boże miłosierdzie nie znają granic. I później ktoś ze mną wszedł w dyskusję, tak się pytał, co z tym miłosierdziem. I ja odpowiedziałem bardzo szybko, że gdyby nie Boże miłosierdzie, to by ten świat już dawno nie istniał. Ponieważ on sobie zasłużył na całkowite zniszczenie. Poprzez wybory ludzi, jakich oni dokonują przeciwko sobie nawzajem, przeciwko ziemi i przeciwko Bogu. Przeciwko Bożemu stworzeniu, przeciwko sobie nawzajem, przeciwko innym ludziom. Ale Bóg jest dobry bez względu na to, jak my jesteśmy źli. I z pokolenia w pokolenie, jak Izrael śpiewał, przekazywał tą swoją dobroć i swoją łaskę. My możemy śpiewać o nas, możemy sobie takie pieśni ułożyć, że dla nas, w naszym życiu, Bóg z roku na rok okazuje nam łaskę i swoją dobroć. Amen. Powinniśmy dojść do takiego myślenia. Amen. My mamy lepsze i gorsze lata. Czasami te lepsze przypisujemy swoim dobrym wyborom. A, wygraliśmy. A, coś tam osiągnąłem. A, poszedłem do przodu. A wiecie, to nie o to chodzi. My tylko dlatego wygraliśmy, że Bóg był dla nas dobry. A będziemy wygrywać dalej, że On dalej jest dobry dla nas. I że Jego łaska nas nie opuści. I że Jego dobroć będzie przychodziła z jednego roku na drugi rok naszego życia. I wiesz, i dobrze jest ufać, że Jego dobroć, Jego miłosierdzie przejdzie na nasze dzieci. I że one doświadczą Bożej dobroci. Ja jako rodzic, z Izą o tym często rozmawiamy, zmagam się z moją niedoskonałością jako rodzica, a wiem, że moje dzieci będą takie, jak ja jestem. I to jest strasznie frustrujące, takie, wiesz, to jest tak jak mówi słowo, im więcej poznania, tym więcej cierpienia. Im więcej czytam po prostu, dlatego koniecznie idźcie na tą konferencję Mądrzy o czasie dla rodziców o wychowaniu dzieci, żebyśmy wszyscy razem więcej cierpieli. Więc dochodzisz do takiego miejsca w końcu, że po prostu, że masz naprawdę głęboką świadomość tego, że twoje dzieci będą takie jak ty. I wiesz, i to jest to, co my sobie z żoną powtarzamy, że ostatecznie Albo przede wszystkim. Przede wszystkim i ostatecznie, bo Bóg jest przede wszystkim alfa i ostatecznie, bo jest omega. Więc przede wszystkim i ostatecznie to On jest Zbawicielem naszych dzieci. Jak Jego dobroć się nie objawi nad naszymi dziećmi w postaci zbawiającej łaski, to nasze wychowanie jest po prostu tylko jakimś tam elementem, którym staramy się bardzo dobrze zrobić, ale nie jest to doskonałe dzieło. Ono nie jest doprowadzone do końca, ponieważ my nie jesteśmy jeszcze doskonali. My ciągle mamy braki w poznaniu, braki w owocach i my nie przekażemy doskonałego życia naszym dzieciom. My staramy się zrobić to, co najlepsze. Ale Bóg jest tym, który jest dobry i dzięki Niemu przechodzi łaska na nasze dzieci. Tak wiesz, ja jako pastor głoszę, nauczam, staram się ogarnąć, spotykam się z ludźmi. Słuchajcie, ja mogę naprawdę po tylu latach, ile ja jestem pastorem, ja wiem, że tylko Bóg może coś z nami dobrego robić. I tylko On sprawia, że my wydajemy owoce, że my stajemy się owocni w naszym życiu, że coś sensownego się wydaje. I tylko dlatego, że w to wierzę, to dalej jestem pastorem. I patrzę z nadzieją na każdego. Apostoł Paweł powiedział, że wierzy z całego serca, do Filipian to napisał, że ten, który rozpoczął w nich dobre dzieło, będzie je pełnił aż do dnia Jezusa Chrystusa. A dlaczego to powiedział? Powiedział, bo mam was w sercu moim. Miał miłość do tych ludzi i wiedział, że to Chrystus jest ten, który rozpoczął dobre dzieło i Chrystus jest tym, który dokończy to dzieło do końca. Amen? Więc wiesz, ja wierzę o was. Wy wierzycie o swoje dzieci. Amen? Możemy wierzyć o siebie nawzajem, ale przede wszystkim musimy wierzyć o siebie, że Bóg jest dobry dla mnie. Amen? Powiedz, Bóg jest dobry dla mnie.
Bóg jest dobry dla mnie.
Na pewno? Na tym polega to objawienie, że jesteśmy o tym przekonani i to jest pierwszy głos w naszym życiu. Nie głos sumienia. Niedawno czytałem taką rozprawę mojego kolegi z techniką, który został teologiem, jest doktorem habilitowanym. Gdzieś tam w internecie wyszperałem jego książkę, kilka książek już napisał. Mieszkaliśmy razem w jednym pokoju. Aleluja, może też zacznę kiedyś tworzyć. Wiesz, i napisał świetną rozprawę na temat skrupulatności. Jakim wielkim wrogiem jest nieskrupulatność. To nie była skrupulatność. Jak to się nazywa, że człowiek jest taki drobiazgowy, ale w takim sensie, że jego sumienie nie może się nigdy uspokoić, ponieważ zawsze myśli, że coś nie tak zrobi. Nawet nie potrafi podjąć decyzji, ponieważ jak widzicie, i słowo mi wyleciało. Nie perfekcjonizm, to jest takie słowo, to jest choroba sumienia. Że jeszcze nie wiem po prostu, czy to, co zrobię, będzie dobre, czy złe, więc na wszelki wypadek tego nie zrobię. To jest blisko skrupulatności takiej, ale to jest, ojejku.
Pedantyczność.
Jak? Pedantyczność, nie, jeszcze inne
słowo.
Jak?
Zapobiegliwość.
Nie zapobiegliwość. Okej, dobra. Może sobie przypomnę w czasie kazania. Ale to jest choroba duszy, wiesz. I jeżeli my nie mamy odjawionej Bożej dobroci, to my wobec siebie tak będziemy się zachowywać właśnie. Jako ludzie, którzy nigdy nie są pewni. Tak? Nie mogą się rozpędzić, nie mogą biec.
No.
Skrupuły, tak. Skrupuły. Chodzi o skrupuły. Tak? To jest właśnie to. Wiesz, jedna rzecz to jest sumienie, które mówi dobre, złe, ale później jest coś takiego chorobowego, są skrupuły, że ja po prostu nie potrafię dokonać właściwych wyborów. Tak? Wiecie, człowiek, który jest uzdrowiony Bożą miłością, popełnia błędy. Po prostu, tak jak tydzień temu głosiłem. Siej swoje ziarno od rana do wieczora, bo nie wiesz, które jest dobre. Obsiewaj to pole i tamto pole, bo nie wiesz, na którym wzejdzie. Więc Bóg zakłada, że my nie będziemy wiedzieć do końca życia pewnych rzeczy. Mówi, udziel pomocy 7-8, bo nie wiesz, co cię spotka. Gdybyś wiedział, to byś dał tylko tam, gdzie trzeba, tak? Ale nie wiesz. Niedawno takie przysłowie czytałem, że jak idziesz pod górę, to wspomagaj tych, których spotykasz w drodze, bo będą ci potrzebni, jak będziesz schodził na dół. Tak sobie myślałem, na początku w ogóle nie załapałem. Mówię sobie, do góry schodzić na dół, wyprawy himalajskie, przypomniały mi się obozy pośrednie, różne rzeczy. Później sobie zdałem sprawę, tu o to chodzi. Jak człowiek spada z wysokiego konia i leci na dół z góry i wtedy potrzebuje tych, którzy mu pomogą. Niestety, niektórzy wchodzą na wysoką górę po trupach, rozpychając się łokciami, nie zważając na tych, których spotykają na drodze, bo liczy się szczyt. Ale pewnego dnia będą spadać z tego szczytu. I wtedy będą lecieć przez tych, których wyminęli, wyprzedzili, między którymi się rozpchali łokciami. Wtedy co ich spotka, tak? Więc dobrze, to tylko taki wtrącenie, ale słowo mówi, bo nie wiesz, co cię spotka. Więc rozdawaj 7 i 8. Więc Bóg zakłada naszą ułomność i mówi, nikt nie wiesz doskonały, więc tym bardziej wierz w dobroć Bożą. Zaufaj Bożej dobroci, bo nie wiesz, co cię spotka. Zaufaj, że to Bóg jest gwarancją. Popełnimy jeszcze w życiu mnóstwo pomyłek. Mnóstwo. Każdy z nas. Odniesiemy mnóstwo porażek. Będziemy do głębokości naszych serc, nerek i wątrób rozczarowani. Do głębokości naszego wnętrza. Ale to nic nie zmieni w Bożej dobroci wobec nas. Jeżeli ją zachowamy w naszych sercach, to powstaniemy i będziemy iść dalej. Amen? I Bóg tak mówi, Bóg to pokazuje. Więc dobry jest Pan i Jego wierność jest z pokolenia na pokolenie. Izajasz mówi, gdzie jeszcze w ogóle nie weszliśmy w nauczanie Pawła, w nauczanie Jezusa o Bożej dobroci. Tak? Izajasz 63 mówi tak. Wspominam dowody łaski Pana, chwalebne czyny Pańskie, zgodnie ze wszystkim, co Pan nam wyświadczył. Tę wielką dobroć, jaką okazał domowi izraelskiemu według swojego miłosierdzia i obfitości swojej łaski. Wiecie, to jest fajne, bo słuchałem takich wykładów i wiesz, ktoś powiedział, że po prostu ludzie mówią Stary Testament, Nowy Testament. Stary Bóg, później Bóg, który się nawrócił i stał się dobry. Ale wiecie, Boży tron zasadza się na prawie i miłosierdziu. I jakbyście czytali, to tam zawsze prawo razem z miłosierdziem występuje. Tutaj czytamy Izajasza, a Bóg mówi, że okazał wielką dobroć domowi izraelskiemu. Według czego? Według miłosierdzia i obfitości swojej łaski. On nie mówi o tym, co będzie w przyszłości, on mówi o tym, co cały czas robi dla tego narodu. Więc dlaczego miał nie robić dzisiaj dla nas? Rzekł bowiem, wszak są moim ludem, synami, którzy nie zawiodą. Sprawdziłem to w różnych tłumaczeniach, bo mówię sobie, którzy nie zawiodą, może wszak są moimi synami, których nie zawiodę, może... We wszystkich tłumaczeniach jest, nie zawiodą, to ci ludzie nie zawiodą, Bóg wierzy, że nie zawiodą, na tym polega Jego dobroć. I mówi, wszak są moim ludem, synami, którzy nie zawiodą. I tak stał się ich Zbawicielem we wszelkiej ich niedoli. Teraz zobaczcie, nie posłaniec, nie anioł, lecz Jego oblicze wybawiło ich. On sam ich odkupił w swojej miłości i w swoim miłosierdziu. Podźwignął ich i nosił przez wszystkie dni prawieków. Amen? To jest Boża dobroć, On jest Zbawicielem. On nie jest tylko tym, który rozlicza. On jest tym, który przez wieki okazuje litość, miłosierdzie, bo wie, tutaj wobec Izraela, powiedział, to są moi synowi. To jest mój lud, który nie zawiedzie. Będę ich nosił. Tak? To jest taka ilustracja, wiesz, jak czasami mieliśmy w domu taką... mogę o tacie opowiedzieć, bo już go nie ma od wielu lat, ale mój tato zawsze wszystkich moich kuzynów dzielił na dobrych i złych. Miałem tam dużo kuzynów, kuzynek, duża rodzina była. Mój tato zawsze mówił tak, tego naśladuj, tego nie naśladuj. Tego naśladuj, tego nie naśladuj. I później oczywiście też rodziców tych moich kuzynów dzielił na tych, którzy dobrze wychowują, źle wychowują. I kiedyś tam postanowił jednej cioci, to była siostra mojej mamy, upomnieć ją tam o jednego syna. Mówi, wiesz, tam mówi tego, słuchaj tutaj tego, ale to... Słuchajcie, ja myślałem, że ta ciocia mojemu ojcu oczy wydrapie. Mój tata był taki, że wszyscy się go bali, ale w tym momencie po prostu... Co? 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 Wiecie, mój tato już nigdy więcej nie powiedział. Przychodził do domu i mówił, pana mama, ona źle go wychowuje. A Marek uważaj, nie taki, bądź taki, bądź tu taki. Ale przy niej już nigdy nie wyskoczył z tym, jak go przytarła. Że my też wobec naszych dzieci jest, jacyś ludzie mogą próbować upominać nasze dzieci, my zawsze mówimy, mamy właściwie pion ustawiony, dlaczego? Bo to są nasze dzieci. Taki rodzic kiedyś, taki pastor kiedyś opowiadał nam, że jego ludzie w zborze postanowili mu dzieci wychowywać i on tak po prostu był taki jakiś taki zmieszany, taki trochę, bo to trochę prawdy było, bo to dziecko nie tak się zachowywało i tak jakby trochę tego przyzwolenia dał zborowi, żeby mu dziecko wychować, gdzie musieliśmy powiedzieć temu pastorowi, słuchaj człowieku, robisz najgorszą rzecz na ziemi. Twoje dziecko musi wiedzieć, że ty za nim stoisz. Ty musisz wystąpić przeciwko całemu zborowi, który ci chce dzieci wychować, żeby twoje dziecko wiedziało, że ty jesteś jego rodzicem i że go bronisz. Jeśli to jest naturalne, normalne w tym świecie, że my bronimy naszych dzieci. Tak?
Wiesz, jak jesteś rodzicem, zachęcam cię, żebyś wierzył swojemu dziecku, a nie jego nauczycielowi.
Wiesz, mój syn to jest gagat. Nikt mu nie powinien wierzyć.
Wiecie, słyszałem o tragediach, które się działy, o ludziach, którzy mają zwichnięte życie, ponieważ rodzice nie wierzyli w ich, a wierzyli wszystkim naokoło na temat opinii. Wiesz, Boża dobroć na tym polega, że On się nie przejmuje opiniami o nas. Nie przejmuje się tym nawet, jak On nas widzi w naszych grzechach. Ale On patrzy na nas i mówi, to są moi synowie, mój lud nie zawiodą. Ja okażę im miłosierdzie, dobroć i łaskę. I będę ich dźwigał i nie wyślę im posłańca, żeby ich zbawił, nie wyślę anioła, żeby ich zbawił, ale sam ich odkupię w swojej miłości i w swoim miłosierdziu. On się wyrywa, żeby nas uratować. Na tym polega Jego dobroć. Wstępuje z nieba i zbawia nas. Tak? Na tym polega Jego dobroć. Halleluja. Dobrze, więc teraz dochodzimy do tych wersetów już takich, jeszcze tam pewnie wrócimy do Tanachu, ale teraz Ewangelię Mateusza mamy. Mateusza 19:17. A on mu odrzekł, czemu pytasz mnie, co dobre? Jeden jest tylko dobry Bóg. Jeśli chcesz, wejść do żywota, przestrzegaj przykazań. To jest rozmowa Jezusa, ona się odbyła, jest powtórzona w trzech Ewangeliach. Ten dokładnie cytat. Przychodzili i się go pytali. Prawda? Niektórzy nazywali go dobrym. On mówi, nie nazywaj mnie dobrym, tylko ojciec jest dobry. Tak? Jezus nosił to objawienie o dobroci Bożej. Amen? Wiecie, Jezus nigdy nie chodząc po ziemi, nie powiedział tak. Ojciec jest wkurzony. Ale posyłał Syna na świat, żeby na Nim skrupiło się w całe Jego wkurzenie. Czy nie mógł tak powiedzieć? Tak po prawdzie teologicznie można by było tak powiedzieć, bo jest powiedziane, że On nas, Jezus nas obronił przed nadchodzącym gniewem Bożym i sądem. I to mówi Słowo. Ale Jezus nigdy nie odważył się, żeby takie słowa powiedzieć. Żeby zdyskredytować Ojca. Całe życie, jak był na ziemi, to malował obraz Ojca. Ojca, który przyjmuje marnotrawnego syna. Ojca, który z miłością odnosi się do tego syna, który nic nie kuma i został w domu. Ojca, który wybacza. Cały czas mówił o dobroci Bożej, mówił o swojej miłości do Ojca i mówił o tym, jak bardzo On jest kochany. I kiedy tu pojawił się taki człowiek, to on powiedział od razu. Jest tylko jeden dobry. Amen? Jest tylko jeden dobry. To jest dobry Bóg. Okej. Okay. Tytusa 3:5. Bo i my byliśmy niegdyś nierozumni, niesforni, błądzący, poddani pożądliwości i rozmaitym rozkoszom, żyjący w złości i zazdrości. Bardzo ciekawe, to mnie ostatnio tak medytacja wzięła na ten fragment poddani pożądliwości i rozmaitym rozkoszom. Poddani rozkoszom. Poddani rozkoszom. Tak mi to zaczęło dźwięczyć. Myślę, że to jest coś do zmiany w naszym życiu. Żebyśmy zrozumieli, że dobre rzeczy są nam dane, żebyśmy się nimi cieszyli, ale nie byli im poddani, nawet jak to są najlepsze rzeczy. Tak? Żeby one służyły, te dobre rzeczy, nam, a nie my im. Ale to taki tylko dygresja. Więc jest powiedziane o naszym życiu. Rozmaitym rozkoszom, żyjący w złości i zazdrości, znienawidzeni i nienawidzący siebie nawzajem. Więc cała kondycja człowieka. Ale gdy się objawiła dobroć i miłość do ludzi, Zbawiciela naszego Boga. Tak? To zbawił nas. Tam później jest dalej powiedziane. Więc Bóg nas uratował. Ale gdy się objawiła dobroć, to jest ciąg dalszy, i miłość do ludzi, Zbawiciela naszego Boga, zbawił nas nie dla uczynków sprawiedliwości, które spełnialiśmy, lecz dla miłosierdzia swego przez kąpiel odrodzenia oraz odnowienie przez Ducha Świętego. Nie dla uczynków. Tak? Więc Boża dobroć, ona jest bezwarunkowa, ona nie jest warunkowa, nie zakłada dobrze. Ja krok do ciebie, ty krok do mnie. Tylko Bóg poszedł do końca, Ewangelia nam mówi, do końca nas umiłował. I do końca nas wybrał. I wtedy nas odkupił. I zostaliśmy zbawieni. Psalm mówi tak, 103. Miłosierny i łaskawy jest Pan, cierpliwy i pełen dobroci. Nie prawuje się ustawicznie. Nie gniewa się na wieki. Nie postępuje z nami według grzechów naszych. Ani nie odpłaca nam według win naszych. Lecz jak wysoko jest niebo nad ziemią, tak wielka jest dobroć Jego dla tych, którzy się Go boją. Jak daleko jest wschód od zachodu, tak oddalił od nas występki nasze. Wiesz, możesz sobie zarzucać mnóstwo rzeczy. To, że sobie zarzucasz, ja sam sobie zarzucam. Pracuję nad tym, żeby to właściwie zrozumieć i żeby pozostawić mojemu sumieniu prawidłowy osąd rzeczy. Sam sobie wiele zarzucam, ale ostatnie lata spędzam na tym właśnie, żeby nie zarzucać. Bo to nikąd mnie nie prowadzi. Ja zarzucam sobie pewne rzeczy, ale to w ogóle nie zmienia mojego życia. Moje życie się zmienia, kiedy ja zaczynam wierzyć w dobroć Bożą. Kiedy zaczynam wierzyć w Jego miłosierdzie, w Jego łaskę. Im bardziej wierzę, co mogę zmienić, tym gorzej ze mną. Im bardziej idę w kierunku Bożej dobroci, tym bardziej doświadczam dobrego życia i tym bardziej, będąc miłosiernym dla siebie, mogę być miłosierny dla innych ludzi. I Bóg się przeze mnie wtedy zaczyna objawiać. Amen? Więc to jest to. Dobrze. I teraz dochodzimy tutaj już do ostatnich wersetów. Zostało nam tylko ich 5 na koniec. Rzymian 2:4. Albo może lekceważysz bogactwo Jego dobroci i cierpliwości i pobłażliwości, nie zważając na to, że dobroć Boża do upamiętania Cię prowadzi. To jest bardzo ważny werset. Chciałbym się tutaj chwilę zatrzymać, ponieważ do dobrego naszego życia, do upamiętania, do życia, które odwraca się od tych wszystkich złych rzeczy, o których wcześniej czytaliśmy, jesteśmy prowadzeni przez objawienie Bożej dobroci. Wiesz, możesz mieć bardzo różne grzechy. Może być cudzołóstwo, mogłeś przeżyć, czy mogłeś się oddać cudzołóstwu, mogłeś kogoś zabić, mogłeś kogoś zranić tak, że ciebie nie chce widzieć. Możesz sobie zarzucać bardzo złe wybory, których dokonałeś. Te grzechy są wszystkie mniejsze od grzechu, jakim jest nieprzyjęcie Bożej miłości i Bożej dobroci. Ponieważ przyjęcie Bożej miłości i Bożej dobroci prowadzi cię do wybaczenia wszystkich innych grzechów. Jeżeli wierzysz w dobroć Boga i Jego łaskę, to wszystkie twoje grzechy są wybaczone. Jeżeli nie wierzysz w dobroć Bożą, to masz problem. Nie możesz wejść w przebaczenie wszystkich innych grzechów. My tak nie myślimy. My myślimy, że najgorszy grzech to są właśnie te cudzołóstwa, morderstwa i tak dalej. A ja myślę, że najcięższy grzech to jest właśnie nie wierzyć w dobrą miłość, w Bożą miłość. Nie wierzyć w Bożą dobroć. Słyszałem takiego męża Bożego i dlatego mi to się tak na uszy rzuciło, który właśnie rozmawiał duszpastersko z pewną osobą i tam rozmawiali o różnych rzeczach i on tak słuchał, tak, no tak, tak, to trzeba zmienić, tak, tak, no lepiej by było i tak dalej. I na koniec ta osoba doszła i mówi, i mam jeszcze jeden taki problem. Nie mogę uwierzyć, że Bóg mnie kocha. I on wtedy się ożywił. I mówi, o, to jest najgorsza rzecz, jaką usłyszałem w całej tej rozmowie. I ta osoba, bo ona poważne rzeczy wymieniała, które w życiu nie wyszły. Ale on się obudził dopiero w tym momencie, kiedy usłyszał, że ta osoba nie może uwierzyć w Bożą miłość. Dziś powiem, to jest właśnie to, że to nam zamyka drogę do wszystkich innych rzeczy, jeżeli nie wierzymy w dobroć Bożą. Nie będziemy w stanie przyjąć przebaczenia, nie będziemy sobie w stanie przebaczyć, nie będziemy w stanie nigdzie dojść, nie będziemy w stanie oddychać Bogiem, nie będziemy w stanie odpocząć, nie będziemy w stanie się zrelaksować, nie będziemy w stanie nabrać sił. Dopiero w tym obliczu przyjęcia, uwierzenia w Bożą miłość zaczynamy się nawracać dopiero. Kiedy zakosztujemy Bożej dobroci, Bożej miłości, wtedy zaczynamy wracać do Pana. Więc ja Ciebie zachęcam, żebyś uchwycił się Bożej dobroci, kiedy idziesz przez swoje życie. Spotka Cię wiele trudów i cierpienia w Twoim życiu jeszcze, ale Boża dobroć jest tym, co Ci nie zawiedzie. Amen. W tym świecie nie ma nic trwałego. Czytam teraz te myśli, które sobie dzisiaj rano zapisałem. W tym świecie nie ma nic trwałego, czego można by się uchwycić. Sukcesy są mirażami i fatamorganą. Ale tym, co ci nie zawiedzie, jest Boża dobroć. Osiągniesz sukcesy, wzbijesz się, a i tak nie będziesz szczęśliwym człowiekiem, jeżeli nie będziesz wierzył w Bożą miłość. Wszystko są miraże, fatamorgany. To wszystko przemija. Cierpienie też nie uczyni ciebie lepszym, szlachetniejszym. Ani sukces, ani cierpienie nie czynią nas lepszymi w naszym życiu. Naprawdę. Są ludzie, których sukces wywraca do góry nogami i upadają. Są ludzie, którzy są w cierpieniu, nigdy z niego nie wychodzą i umierają. I diabeł doprowadza ich do tego, że tracą życie. Czasami mamy takie złote myśli, tak? Ja czasami też je mówię, że im gorzej, tym lepiej, tak? Że to jest, wiesz, że przechodzisz ten trud, to dobrze, bo przynajmniej szukasz Pana. No może i tak, ale ostatecznie nie zbawiają nas trudności, przez które przechodzimy. Zbawia nas Bóg. Więc ciebie nie uszlachetni w twoim życiu ani cierpienie, ani sukces. Natomiast poznanie Bożej dobroci względem ciebie przemieni cię w innego człowieka. Przemieni cię w innego człowieka. Wiecie, nie wiem, czytałem to niedawno w pewnej książce o człowieku, który po prostu całe życie żył w przekonaniu, samotnie wychowany przez matkę, że jego ojciec jest, był zbrodniarzem wojennym. Nikt nie widział się z ojcem przez całe swoje życie. Później jak matka umierała, to mu na koniec przekazała adres do tego jego ojca. Matka nie widziała, miała swoją opinię na jego temat. Gdzie ten młody człowiek, kiedy to było w Austrii siedziało, kiedy odwiedził swojego ojca, po raz pierwszy w życiu dowiedział się, że tak, był w armii, tak, był w SS i niejedną krzywdę widział, ale się okazało, że również w swoim życiu uratował jakąś żydowską rodzinę i narażając się bardzo. Czyli to zupełnie zmieniło jego obraz widzenia. Jest taka też taka śmieszna historia, bo też miał dziewczynę, którą nastawił niewłaściwie wobec swojego ojca. Mówi, że wiesz, jedziemy odwiedzić tego SS-mana. Nie? Później, kiedy go poznał, kiedy on sam z nim rozmawiał, nagle coś mu się przełączyło i on zaczął rozkwitać. I mówi, kurczę, po prostu mój ojciec jest bohaterem. Uratował życie, uratował rodzinę żydowską. Że po prostu nagle się przestawiło i tam jest pokazane akurat w tej książce, którą czytałem, taki obraz przemienionego człowieka, który nagle po prostu zaczyna zupełnie inaczej myśleć. Strasznie mi to pasuje do naszego, do tego kazania i do naszego życia. Bo gdy my się dowiadujemy czegoś dobrego o naszych rodzicach, to my też rozkwitamy. Tak? Zobaczcie, jak się mówi się o naszych rodzicach. Czy kiedy mówimy prawdę o nich, jaki on był, co on zrobił i tak dalej, czy my wzrastamy? Nie, nic się z nami dobrego nie dzieje. Ale kiedy jesteśmy w stanie wyłuskać, że coś tam dobrego zrobili, że się starali, coś takiego, to ta tożsamość powstaje w nas i jednak tak jest, okej, okay. Jeszcze jest tam się czego chwycić. Ale wiesz, ludzie zawsze będą zawodni i zawsze będzie z tym problem, ale powiem, kiedy my odkryjemy, poznamy dobroć Bożą i zrozumiemy, że to jest dobroć naszego Ojca, to my przez to będziemy zmienieni i uszlachetnieni. Wiesz, na jednej stronie szali leżą zgorszenia. I to one mówią tak. Nie ma dobrych ludzi na świecie, wszystko jest złe, wszyscy nawalają, pastorzy grzeszą, księża grzeszą, ten świat jest podły, politycy kradną, okłamują. Wiesz, i to tych ludzi, którzy to wyznają i to widzą, nie czyni ludźmi szlachetnymi, nie wiem, czy zauważyliście. Ci ludzie kołtunieją po prostu. Zapiekają się. Są coraz bardziej agresywni w wypowiadaniu swoich opinii. W swojej walce. Ale nic szlachetnego nie ma. I na drugiej stronie, na drugiej szali są ludzie, którzy starają się inaczej patrzeć. Którzy wierzą w Boga. Którzy wybaczają. Którzy okazują łaskę. Którzy nie są małostkowi. Którzy patrzą z właściwej perspektywy, potrafią spojrzeć i wybaczyć. Tam było zgorszenie. Tu jak patrzymy i widzimy takiego człowieka, nie wiem, jakąś matkę, jakiegoś ojca, jakiegoś pastora, nie wiem, jakiegoś polityka, jakąś taką, kto go co niektórzy kiedyś powiedział, że niedawno, że najjaśniejsza postać w polskim parlamencie. Czarny. Wiesz, i po prostu, no nie, może go nie lubicie, to może zły przykład, ale po prostu czas od czasu pojawiają się takie jednostki. Takie po prostu. Wiecie, kiedy o nich słuchamy, kiedy o nich czytamy, kiedy się z nimi spotykamy, to nagle my jesteśmy wyniesieni do innego poziomu. To jest przeciwieństwo zgorszenia. Chcemy być w otoczeniu takich ludzi, bo wtedy widzimy, że wzrastamy. Coś cennego przeżywamy. Ja byłem na takich paru spotkaniach z autorami książek, żeby tam autograf dostać. Jakimiś ludźmi, którzy czegoś dokonali. Byłem na takim spotkaniu z Markiem Kamińskim, Polarnikiem. Usiadłem na fotelu zaraz obok niego. Tak. On później wstał, opowiadał o swojej książce. Wziąłem autograf. Wiecie, ja wyszedłem z tego spotkania jak Polarnik. Jak to ja bym był na tym biegunie. Posłuchałem go 2 godziny. Człowieka, który nie poddał się przeciwnościom. Jeszcze wziął tego małego chłopaka bez ręki i nogi na tą wyprawę. Po prostu gość. Ja tam siedziałem po prostu, podpisał mi książkę i wracałem do domu. Się zastanawiałem, czy sam nie wyruszyć gdzieś. To jest właśnie to przebywanie z tymi dobrymi, z tą Bożą duszą. Z tym, co jest dobre, z tym, co jest złe, do nikogo nas nie prowadzi, zgorszenia. Jezus powiedział, biada tym, przez których przechodzą zgorszenia. Oni sprawiają, że ludzie stają się gorsi. I wiecie, ale teraz, kiedy my odkryjemy, poznamy Bożą dobroć, to my właśnie tak jak tutaj, na tym biegunie, my staniemy się lepszymi ludźmi. Zobaczymy, Boże, po prostu, to Ty mu wybaczyłeś? To Ty mu wybaczyłeś? To Ty mu wybaczyłeś? Wiesz, ja tak Cię zachęcam, żebyś czytał Biblię tak bez czarów. Na przykład życie Dawida. Tak bez tego obłoku po prostu. Tak normalnie, życie Dawida, przeczytaj całe. Że to jest koszmar. Cudzołożnik, morderca, spiskowiec, zdrajca, kłamca. To jest całe jego życie. Przelewał krew. Aż wreszcie Bóg powiedział, nie zbudujesz świątyni, bo krew całe życie przelewałeś. No, wreszcie Bóg się zorientował. Wiesz, to jest świetne, że my każdą z postaci z Biblii mamy właśnie przeważnie, im większy bohater, tym bardziej prawdziwy i właśnie z tymi swoimi ułomnościami. To jest niesamowite. Ale my w tym wszystkim czytając, my widzimy, że jest dobroć Boża. I teraz ten Dawid to jest ten autor tego refrenu, który w Biblii ciągle jest na nowo. Że Bóg jest dobry i na wieki trwa łaska Jego. Teraz możemy przyjść i mówić, Boże, co Ty robisz? Tak jak przyszli uczniowie, synowie Zebedeusza, tak? Bracia, apostołowie. Przyszli do Jezusa i powiedział, spalimy tą wioskę samarytańską. Bo Jezusa nie przyjęli i Go pogonili tam. Spalimy ich! I czekali na... że Bóg powie, tak, palimy. Przyglądam, kto jest naszym bliźnim? Bóg zna. Jezus znowu maluje obraz Samarytanina. Obraz dobroci Bożej. Wiesz, jeżeli my docieramy do takiego obrazu naszego Ojca, to my stajemy się lepsi. Dlatego powinniśmy się rozkoszować Jego dobrocią, zasmakować Jego dobroci, zasmakować Jego łaski, zasmakować Jego miłosierdzia, zasmakować Jego dobroci. I to sprawi, że my będziemy przemienieni. Będziemy upamiętani, ale będziemy też uszlachetnieni przez tą świadomość i tą nową tożsamość, że my jesteśmy dziećmi nie jakiegoś po prostu Zeusa, nie jakiegoś Boga nie wiem jakiego, tylko właśnie takiego, który jest pełen miłości, pełen miłosierdzia, którego biją, a który nie otwiera swoich ust, kiedy go biją. Który jest jak owca na rzeź prowadzona, żeby ponieść ofiarę. Który mówi, Ojcze, wybacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Że powinni ich tam pozabijać pod tym krzyżem za to, co robili. Ale Bóg jest dobry i okazuje łaskę. Do końca okazuje łaskę. Ja tam słyszałem taką historię, że taki jechał młody człowiek w tramwaju, bardzo młody, jakieś słuchawki i tak dalej i wtoczył się, ledwo wszedł do tego tramwaju taki starszy pan i ledwo mógł stać na nogach. I stanął przy tym młodym człowieku. I ten tam spojrzał na niego, dalej siedział. A ten prawie się przewrócił, bo był taki staruszek. Jakiś tam powstaniec czy ktoś jeszcze. I wiesz, tak ludzie tak się patrzyli, tak oburzenie było. Tam ktoś w końcu, jakiś starsza pani wstała i tak, pan usiądzie tutaj. No tamtego młodego. Za chwilę wpadł kontroler i podszedł do tego młodego człowieka. Bilet. On mówi, nie mam biletu. I taka chwila ciszy, strach w oczach, mandat. I wtedy ten staruszek wstaje i mówi, ja jestem inwalidą, tutaj on jest moim opiekunem. Może ma prawo do jazdy bez biletu. Oczywiście to był jakiś demot jakiś, to był z tego zrobiony, że zawsze się spotkasz frajera, któremu możesz okazać serce, tak to chyba było podpisane. Ale po prostu, ale powiem ci, to jest właściwy kierunek naszego życia. My wtedy, zanurzamy się w Bożą miłość przez objawienie tego, kim On jest i sami zostajemy przez to przemienieni. Halleluja. Wiecie, ludzie, którzy odkrywają Bożą dobroć, mają nadzieję. Oni mają nadzieję. Ludzie, którzy nie wiedzą, że Bóg jest dobry, nie mają nadziei. W czym oni mają położyć swoją nadzieję? Efezjan i teraz o nas. Teraz druga strona medalu, to już kończymy. Efezjan 5:9. Bo owocem światłości jest wszelka dobroć, sprawiedliwość i prawda. Bóg jest światłością, więc z Niego wychodzi dobroć, sprawiedliwość i prawda. My, kiedy stajemy się światłością w Panu, to jednym z pierwszych owoców jest dobroć. Dzisiaj do Galacjan czytamy, owocem zaś ducha są miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć jest owocem ducha, owocem Bożego działania. Przypowieści Salomona. Wiele zamysłów jest w sercu człowieka, lecz dzieje się wola Pana. Zyskiem człowieka jest jego dobroć i lepszy jest ubogi niż kłamca. Zyskiem człowieka jest jego dobroć. Ale my tej dobroci sami z siebie nie wykrzesujemy. Nie jesteśmy w stanie. To zawsze będzie miało formę religijną, poprawną, zawsze będzie granica tej naszej dobroci. Nie będziemy w stanie przekroczyć. Dopiero ktoś, kto zanurza się w Bogu, ten człowiek zaczyna być źródłem tej dobroci, ponieważ sam wziął gdzieś indziej. Tak? Zyskiem człowieka jest dobroć. Księga Nahuma, napisałem dla tych, którzy tam mają grubę Biblię i nie wiedzą, że to jedyny z proroków mniejszych, 1:7. Dobry jest Pan, ostoją jest w dniu ucisku. On zna tych, którzy mu ufają. Amen? Dobroć Pana cię przeprowadzi przez każdy ucisk. Ludzie mówią, Boże, tylko że jak się rozchoruję, żebym wtedy wierzył. Żebym wtedy mógł wierzyć. Bo tak słyszałem, tu rozchorował się, tu i umarł, no temu nie starczyło wiary, kaznodziei nie starczyło wiary, żeby się niego pomodlić, wiesz. To są inne rzeczy, czy Bóg cię zaopatrzy, cię uzdrowi i tak dalej. Ale jeżeli wierzysz w Jego dobroć, to po prostu przejdziesz przez życie wzmocniony. Słyszałem o takim pastorze, raz niedawno w tym tygodniu zmarł taki sługa Boży, pastor Milewski, który w Słupsku był pastorem, później w Montrealu. Niesamowity ewangelista, znaki, cuda, nawet cień jego uzdrawiał. Byłem na jego ewangelizacjach, niedawno odszedł. Fajnie jest myśleć o takich ludziach, którzy przeżyli swoje życie z Bogiem. I też słyszałem o innym, który pisał książki. I właśnie pisał książkę. Już bardzo stary był. I rodzina tam, wiecie, on zdrowy był. I pisał książki. Zjadł obiad, poszedł pisać. Przyszedł na podwieczorek, poszedł pisać. Później wchodzą do jego pokoju. On leży na łóżku, ręce tak założone, palce za palce. I już go nie było. Wiesz, i patrzą i tam... stanie zamknięte, kropka postawiona. Po prostu pisał książkę i zdrzemnę się. Ułożył się i już go nie było, już był spany. Tak? Wiecie, a ja wiem, że tego człowieka przez życie przeprowadziła Boża dobroć. To był mąż Boży. Tak? Dlatego też odszedł w tej Bożej dobroci. To jest to, czego my potrzebujemy. Dobroć Pana jest ostoją w dniu ucisku. Jego ręka albo się objawi, albo nie objawi. Tak jak u Szedracha, Meszacha i Abednego. Wtrącimy was do pieca, jak nie oddacie pokłonu królowi. Jak nas Pan uratuje, to nas uratuje, jak nas nie uratuje, to nie uratuje, ale pokłonu nie oddamy. Tak? I całe zaufanie musieli złożyć w Bogu. Nie w tym, czy Bóg ich wyratuje. My często, nasza wiara jest właśnie taka krótka, ponieważ my musimy gdzieś w naszej głowie, intelekcie przewidzieć wszystkie problemy i sytuacje. I przez to, że Bóg mówi, że uzdrawia, czyni cuda i zaopatruje, to mamy trochę ulgi, bo wiemy, że On ma dobry plan dla nas. Ostatecznie nasze życie to jest niezły poemat. To jest epopeja. Taki rabin powiedział, mówi, ludzie to chcą mieć takie dobre życie. Mówi, to bezpodstawne zupełnie jest. Ten rabin mówi. Mówi, czytajcie Biblię. To jest księga przygód. I happy end jest dopiero na end. Odszedł do Pana albo coś tam, ale w życiu to jest po prostu koszmar. Czyli na tym polega też dobry film. Że po prostu jest dobry bohater, który chce żyć dobrym życiem. I są źli, którzy mu cały czas chcą dokopać. On ich zwycięża. Ale później ci źli się wzmacniają. Jeszcze i go doprowadzają do krańca. Już jest zmiażdżony, już jest pokonany. Już prawie ma umrzeć! Jak ten Rambo gdzieś tam w jakimś bagnie wietnamskim. I w tym filmie po prostu nakręconym w Hollywood, zarządzanym przez Żydów. Ten Rambo po prostu powstaje i rozwala wszystkich swoich wrogów. I ludzie wstają w tym kinie. Dobry film nie jest taki, że bohater wychodzi na scenę, wygrywa, 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 wszystkich pokona.
Chuck Norris.
Albo Steven Seagal, nie? Ale my tych filmów nie oglądamy, my ich nie lubimy oglądać. Bo przychodzi wszystkich tłucze przez 2 godziny, ci latają na ściany, koniec. No, widzę, że tutaj pobudziłem. Emocje jakieś wreszcie, halleluja. My i nasze telewizory. Halleluja, więc... Więc nasze życie jest niezłym scenariuszem. Ale przez ten scenariusz przejdziesz, wierząc w Bożą dobroć. Będzie dobrze, będzie źle, będzie cię bolało, będzie cię kłuło, będzie cię szczypało, będzie różnie. Ale to, co cię przez życie przeprowadzi, to to, że Pan jest dobry. I objawienie tego w swoim życiu. To jest to, co Bóg chce tobie i mi dać. większe objawienie Jego dobroci, większe objawienie nadziei, większe objawienie Jego miłosierdzia. To jest to, w czym możemy się zanurzyć. I wtedy możemy w każdym czasie powiedzieć, że Pan jest dobry. Pan jest dobry. Pan jest dobry. Amen? Więc skosztujcie i zobaczcie, że dobry jest Pan, błogosławiony człowiek, który u Niego szuka schronienia. Amen. Wszyscy powiedzieli amen.